trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela zwykła, rok C. Z proroctwa Jeremiasza. Przybyło do mnie słowo od Pana i rzekło: zanim kształt Ci nadałem w łonie, znałem Cię. Nim z ciała matki wyszedłeś, poświęciłem Cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów. Z psalmu 71. Na Tobie, Boże, oparłem swe nadzieje. Niech nigdy nie doznam zawodu. Z pierwszego listu do Koryntian. Jeśli będę mówił językami ludzi i aniołów, a miłości nie mam, to jestem jakimś tam brązem hałasującym lub pobrzękującym kębalonem. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A on tak zaczął do nich mówić: dziś w waszych uszach spełniło się to pismo. Siostry i bracia, przed nami kolejna liturgia słowa, bardzo mocno powiązana, związana z ubiegłą niedzielą, bo Ewangelia to ciąg dalszy słowa, które usłyszeliśmy tydzień temu. Ale pozostałe czytania, pozostałe teksty też kreślą nam bardzo konkretny obraz i spróbujmy przez chwilę właśnie przy nich się zatrzymać. Najpierw proroctwo Jeremiasza. Właściwie tak wyszło w tych dzisiejszych tekstach, kiedy spojrzałem na nie i kiedy zacząłem je czytać i słuchać tego, co Bóg do mnie mówi, że zatrzymywały mnie pierwsze wersety i wszystkich czytań i psalmu. Może to też konkret, aby zwrócić uwagę na rzeczy pierwsze, aby wrócić do fundamentów. Albo też zacząć coś na nowo. Bo przecież właśnie ten dzień jest mi dany po to, jest nam dany po to, abyśmy weszli na drogę zbawienia. Ten dzień jest najlepszą szansą, aby poznawać Chrystusa. Mówił o tym bardzo mocno papież w trakcie minionych już Światowych Dni Młodzieży w Panamie. A zatem Księga Jeremiasza, rozdział pierwszy, wersety 4 i 5, później 17, 18 i 19. Tak będzie wyglądać to pierwsze czytanie. I znów zachęcam do tego, żeby sięgnąć do Biblii i przeczytać całość tekstu, ponieważ Jeremiasz zaczyna się kłócić albo po prostu dyskutować z Bogiem odnośnie tego Bożego pomysłu, który Bóg przedstawia w 5 wersie tej księgi. Ale najpierw werset 4, który w tłumaczeniu właśnie Biblii Pierwszego Kościoła, w tłumaczeniu księdza profesora Popowskiego, mnie zawsze zatrzymuje i daje mi bardzo dużo do myślenia. Przybyło do mnie słowo od Pana i rzekło. Słowo jest osobą. Słowo Boga jest osobą. To Jezus Chrystus. My to już wiemy. Ale trzeba sobie ciągle uświadamiać, że kiedy otwierasz Biblię, siostro i bracie, stajesz w obecności Boga. To nie jest tekst, który czytasz, ale to Boża tęsknota i Boże pragnienie, o czym słyszeliśmy przed tygodniem, i jednocześnie kontakt z osobą. Kontakt z osobą Boga. Dlatego papież tak mocno zwracał uwagę młodym, że chrześcijaństwo jest osobą, że chrześcijaństwo to Chrystus, że słowo, że Biblia to Chrystus, to osoba. Zanim kształt Ci nadałem w łonie, znałem Cię. Bóg naprawdę wie, kim jestem. Bóg wie, jaki jestem. On mnie zna i zaplanował moje narodzenie, moje istnienie. On chce mnie. Bóg Ciebie chcę, siostro i bracie. Bóg chce mojego istnienia. Dlaczego słyszy to Jeremiasz, który będzie miał bardzo trudne życie? On zaraz potem od 6 wersu będzie mówił: przecież nie potrafię przemawiać, jestem za młody. Bóg mówi: nie mów tak. Pójdziesz do tych, do których Ciebie poślę. Będziesz mówił to, co Ci nakażę. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, by Cię osłaniać. W 17 wersecie znów Bóg powtórzy, przepasz swoje biodra, nie bój się, nie drżyj, bo ja jestem z tobą, aby cię chronić. Przed czym? Przed kim? Święty Paweł kilka wieków później napisze w liście do Efezjan w 6 rozdziale, żeby przepasać swoje biodra prawdą, żeby być gotowym do głoszenia prawdy, do życia w prawdzie i życia prawdą, to znaczy do życia Chrystusem. Głoszenie prawdy, jak każdy z nas wie, każdy z nas się przekonał, jest trudne i bywa kłopotliwe. Trudne jest głoszenie i trudne jest przyjęcie, a jednak i jedno i drugie jest konieczne, żeby żyć. Nie wegetować, nie udawać, nie być jakąś imitacją, ale żeby żyć, to znaczy być prawdziwym, żeby, jak to się też bardzo mocno mówi i wszędzie mówi w przestrzeni wirtualnej, aby być sobą, nie czyjąś kalką, ale żeby być sobą w relacji do Boga, do siebie i do innych. To może przerażać Jeremiasza, bo będzie słyszał takie słowa, które są nie do przyjęcia przez innych, które nie będą przyjmowane przez innych. Bo się okaże, że Izrael woli Bozie od Boga. Będzie mówił Izrael, mamy świątynię Pana, to nam wystarczy. A Jeremiasz będzie stawał w progu świątyni, będzie wchodził na kamień, żeby było go widać i żeby było go słychać i z drżeniem serca będzie krzyczał, nie mówcie tak, bo jeśli się nie nawrócicie, to przyjdą konsekwencje niewiary. To zobaczycie, co to znaczy. Kiedy Bóg przestaje mieć szansę, kiedy odbieracie Bogu szansę kierowania swoim życiem i zwracacie się do Niego tylko jak do kogoś, kto jest na ławce rezerwowych. Notabene bardzo pięknie o tym mówi w swoich konferencjach o modlitwie ojciec Tomasz Grabowski. Gorąco polecam serwis dominikanie.pl. Bać się prawdy, można bać się prawdy. Można żyć w lęku, można żyć w strachu, ale wtedy nie jest to prawdziwe życie. Dlatego dzisiaj stajemy przed Panem, dlaczego szukamy Boga, żeby pokazał nam prawdę o nas, bo ta prawda jest prawdą w miłości, jest też prawdą o miłości. Dlatego Bóg mówi do Jeremiasza, zanim kształt ci nadałem w łonie, znałem ciebie. Mam pragnienie, abyś był prorokiem dla narodów, abyś widział tak, jak ja widzę, bo to znaczy być prorokiem, abyś znał prawdę i dawał prawdę. I nawet jeśli Jeremiasz powie, nie umiem przemawiać, jestem za młody, Bogu to nie będzie przeszkadzać. Bogu nie przeszkadzają twoje ograniczenia, twoje słabości, Bogu nie przeszkadzają nawet twoje grzechy, jeśli masz tylko szczere serce, by oddawać je Bogu, by ich nie ukrywać, by być prawdziwym. Twoje upadki, twoje doświadczenie śmierci, twoje zaplątanie w złu nie przeszkodzi Bogu, by okazywać ci łaskę. Jeśli zaczniesz ją dostrzegać, Bóg cię wyrwie z grzechu. Jeśli będziesz nieprawdziwy, jeśli będziesz ukrywał się przed Jego wzrokiem, wtedy pozbawiasz Go możliwości działania. Wtedy w pewnym sensie czynisz Boga bezsilnym. O tym bardzo boleśnie przekonamy się w Ewangelii. Ale zanim do niej dotrzemy, zatrzymajmy się przez moment jeszcze w Psalmie 71. Z dedykacji psalmu z pierwszego wersetu prowadzającego do tego tekstu wynika, że czas jego powstania przypada na końcówkę życia Jeremiasza, właśnie Jeremiasza. Kiedy Judea i Jerozolima zostały zajęte już przez Babilończyków, to rok 597 i 587 przed narodzeniem Jezusa, kiedy spora część ludności jest uprowadzona do Babilonu. Zresztą tekst o Jonadabie i o jego synach znajduje się właśnie w proroctwie Jeremiasza w 42 rozdziale. I kiedy widzimy kontekst tego psalmu, gdy pierwsi wśród ludu zostali uprowadzeni do niewoli, ci najważniejsi, starszyzna, uczeni, ci, którzy mieli coś do powiedzenia, którzy teoretycznie byli odpowiedzialni za rozwój Izraela, a tak naprawdę poprowadzili cały naród do upadku i moralnego, i religijnego, wtedy autor psalmu modli się takimi słowami. Na Tobie, Boże, oparłem swe nadzieje. Niech nigdy nie doznam zawodu. Wiedzieć, widzieć, doświadczać niewoli, doświadczać zdruzgotania serca i kraju, mieć serce rozerwane, kiedy patrzy się na nieszczęście, na śmierć, na okupację i mówić do Boga: na Tobie oparłem swoje nadzieje, niech nigdy nie doznam zawodu. Psalmista wie, z kim teraz trzeba rozmawiać. Psalmista wie, z kim trzeba było rozmawiać wcześniej. Kolejne wersety mówią o tym bardzo wyraźnie, dają temu świadectwo. Czy jest dobrze? Czy przeżywasz doświadczenia? Swoje nadzieje możesz oprzeć na Bogu, na Jego Słowie. Nawet jeśli to Słowo jest trudne do przyjęcia, jeśli ciężko je przełknąć, jeśli wydaje się niemożliwym potraktować je jako pokarm, Twoja nadzieja, siostro i bracie, może być w Słowie Boga. I się nie zawiedziesz, i nie przegrasz, nie doświadczysz porażki. Może po ludzku będą sytuacje i wydarzenia, które będą Cię przekonywać i które będą próbowały Ci powiedzieć, że to nie ma sensu, że nie ma sensu słuchać Boga, że nie ma żadnej łaski, że tylu nie wierzy, a tak dobrze się mają, że Twoje zaufanie Bogu tylko przynosi kłopoty, że zdanie innych o Tobie wcale nie jest budujące, nie jest powodem do radości czy chwalenia się. Wręcz przeciwnie. Nie daj się zwieść. Nie daj się oszukać. Zobacz, ta dzisiejsza liturgia pokazuje Ci, gdzie jest prawda. Kto jest prawdą? Zachęcam Was i zapraszam do tego, aby modlić się dzisiaj całym psalmem 71, by zobaczyć to słowo, te 24 wersety wołania człowieka, który patrzy na ruinę, na spustoszenie całego kraju, na spustoszenie swojego życia i wie, że jego nadzieja naprawdę jest w Bogu. I to nie jest naiwność, to nie jest jakieś głupie przekonanie, to jest pewność, która owocuje łaską, która owocuje błogosławieństwem Boga. Dlatego pójdźmy dalej, do pierwszego listu apostoła Pawła do mieszkańców Koryntu. I znów mamy do wyboru dwa teksty, to znaczy dwie wersje tego tekstu, bo chodzi o cały 13 rozdział, czyli tekst zwany hymnem o miłości. Ten tekst jest poprzedzony jeszcze ostatnim wersetem rozdziału 12. Ubiegajcie się o coraz większe charyzmaty, a oto pokazuję wam drogę jeszcze doskonalszą. Dłuższa wersja, czyli ta właściwa wersja drugiego czytania dzisiejszej liturgii, to cały hymn. Można też okroić trochę ten tekst. Taką możliwość dają nam liturgiści. Jest ciut krótszy tekst, czyli wersety od 4 do 13, z tego 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Ten fragment hymnu, który bardzo dobrze znamy, który często jest też czytany, proklamowany w trakcie mszy świętych za nowożeńców. I znów zatrzymałem się przy pierwszym zdaniu tego 13 rozdziału, bo ono otwiera nam ten hymn, który notabene może nie być nawet autorstwa świętego Pawła, przynajmniej część egzegetów i biblistów spiera się, czy na pewno napisał taki tekst święty Paweł, bo jest on zupełnie inny od pozostałych treści jego listów. Nie nam to oceniać i myślę, że też nie o to chodzi, aby się nad tym rozwodzić. Natomiast ten tekst otwiera nam cały hymn i mówi bardzo mocno i bardzo jasno. I na to chciałbym też zwrócić wam dzisiaj, siostry i bracia, uwagę. Jeśli będę mówił językami ludzi i aniołów, a miłości nie mam, to jestem jakimś tam brązem hałasującym lub pobrzękującym kymbalonem. Znamy ten tekst z przekładu Biblii Tysiąclecia i to zdanie, które dotrze do naszych uszu w czasie liturgii, będzie brzmieć: gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. O co chodzi w tym pierwszym zdaniu? Jeśli nie mam miłości, to jestem poganinem. Jeśli nie mam miłości, to jestem poganinem. Ten hałasujący brąz, czy pobrzękujący kymbalon, albo miedź brzęcząca, czy cymbał brzmiący, to jest odwołanie do nabożeństw pogańskich. Często lubię mówić w kontekście mszy świętej ślubnej, że rzeczywiście, jeśli nie mam miłości, to jestem jak cymbał. Ale tutaj chodzi o oddawanie czci bożkom. I teraz co jest istotne? Za każdym razem, kiedy w 13 rozdziale pojawia się słowo miłość, święty Paweł lub autor tego tekstu ma na myśli Chrystusa. To jest tekst o Chrystusie. I tekst, który trzeba czytać w czasie teraźniejszym, to znaczy, nawet jeśli będziemy używać tej formuły, gdybym miał, gdybym znał, gdybym posiadał, a miłości bym nie miał, nie można przetłumaczyć i lepiej, żeby nie mówić tej konkluzji, byłbym niczym, bo to daje nam jakąś nieokreśloną przyszłość, daje nam poczucie, czy przenosi nas w jakąś nieokreśloną przyszłość. Natomiast autor tego listu pisze wyraźnie, jestem niczym. Jeśli nie mam Chrystusa, to jestem niczym. Jeśli będę miał dar prorokowania, poznam wszystkie tajemnice, wiedzę całą, jeśli nawet pełną wiarę osiągnę, także góry będę przestawiał, a miłości nie mam, a nie mam Chrystusa, jestem niczym. I dopiero później jest opis tego, jaki jest Chrystus. Jeśli nie mam relacji z Chrystusem, będę poganinem. Inaczej, jeśli nie mam relacji z Chrystusem, jestem poganinem. Tu i teraz. Jeśli nie mam serca otwartego na Chrystusa, jeśli nie będę mieć serca otwartego na Chrystusa, to jestem poganinem. Jestem niczym. Nie chodzi tutaj teraz o zmuszenie się do miłości, bo do miłości nie da się zmusić. Ale znów chodzi o doświadczenie prawdy. Mam sobie dzisiaj, czytając hymn o miłości, czy to będzie przekład Biblii Pierwszego Kościoła, czy Biblii Tysiąclecia, czy Biblii Ekumenicznej, czy Poznańskiej, czy jakikolwiek inny przekład, do którego mam dostęp, czy edycja świętego Pawła. Mogę dzisiaj przeczytać ten tekst i mam dzisiaj przeczytać ten tekst, bo ten tekst daje mi prawdę. To słowo przychodzi do mnie, ono staje przede mną i pokazuje mi prawdę. Mam się zmierzyć z prawdą o sobie. Mam sobie zadać pytanie, czy kocham, czy mam Chrystusa? Czy to wszystko, co robię, czy to wszystko, kim jestem, czy to wszystko, co ludzie we mnie widzą i co o mnie mówią, te wszystkie dobre rzeczy, czy to jest zanurzone w Chrystusie? Czy to ma związek z Chrystusem? Czy to jest przemyślane, przemodlone, przegadane z Jezusem? Wiele tematów mi się ciśnie teraz na usta, ale próbuję się powstrzymać, bo przecież czas. Czas na to nie pozwoli. Nie mam Chrystusa, jestem niczym. To słowo naprawdę wyzwala, uwalnia. Uwalnia od fałszywego przekonania o sobie. Ono może uwolnić od pychy, a na pewno pomaga w tej drodze uwolnienia od pychy i od egoizmu. Od tej chorej manii wyższości, poczucia tego, że sam z siebie jestem kimś wyjątkowym, że jestem lepszy niż inni. To słowo stawia mnie w szeregu grzeszników, ukochanych, umiłowanych przez Boga. Bo zaraz później będziemy czytać, Chrystus jest wielkoduszny, życzliwy, nie zazdrości, nie przechwala się, nie pyszni się, nie jest grubiański, nie szuka swego. Chrystus nie unosi się gniewem, nie podejrzewa zła, nie cieszy się z krzywdy, a bardzo cieszy się prawdą. Wszystko wybacza, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Chrystus wszystko znosi. Chrystus nie kończy się nigdy. To jest słowo o Chrystusie. To może być słowo o Tobie. To może być słowo o mnie. Jesteśmy mieszkaniem Boga, jesteśmy świątynią Jezusa, świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa. To ma być słowo o nas. Więc skoro możemy się odnaleźć w tym słowie i mamy się odnaleźć w tym słowie, ono daje nam trochę do myślenia i może trochę nawet po głowie, ale po to, żeby, no właśnie, po to, żebyśmy nie trwali w żadnym kłamstwie, ale żebyśmy żyli prawdą, przejdźmy teraz do Ewangelii według świętego Łukasza. 4 rozdział. Wersety od 21 do 30. Przed tygodniem już komentowałem to słowo. Czy słyszeliście ten komentarz do słowa oparty o pierwsze wersety, o ten zwyczaj Jezusa, o zwyczaj czytania, proklamowania słowa. I teraz bardzo ważne jest to, co Jezus otwiera. Jezus wychodzi, aby czytać, rozwija proroctwo Izajasza i natrafia na 61 rozdział według tego podziału, który został dokonany w Biblii. I czyta, Duch Pana nade mną, ze względu na Niego namaścił mnie, abym ubogim przekazał radosną nowinę, posłał mnie, abym wziętym do niewoli ogłosił uwolnienie, a ślepym przejrzenie, abym załamanych odesłał w wolności, abym ogłosił rok łaski Pana Jeśli zajrzymy do proroctwa Izajasza, do 61 rozdziału, 2 wersetu, przeczytamy, abym ogłosił rok łaskawego przyjęcia u Pana i dzień odpłaty. W niektórych przekładach mamy dzień pomsty naszego Boga. Tego słowa już Jezus nie przeczytał. Niektórzy komentatorzy Ewangelii tego fragmentu mówią, że tym bardziej dlatego oczy wszystkich były zawieszone na wargach Jezusa, bo czekali jeszcze na ten finał, na tę wisienkę, że Jezus zaśpiewa, że chodzi o dzień pomsty Bożej, bo przecież wszyscy tego pragną. Oni chcą wolności. Oni chcą być wolnymi od Rzymian. Chcą na nowo żyć we własnym kraju, stanowić o sobie. Ale Jezus urywa. Mimo to wszyscy dają dobre świadectwo. Są z uwagą wpatrzeni w Niego i słyszą nagle: dziś w waszych uszach spełniło się to pismo. Dziś w waszych uszach spełniło się to pismo. Jezus otwarł słowo i znalazł miejsce o sobie. Miejsce, które mówi o Nim. Jezus mówi słuchaczom, mówi zgromadzonym w synagodze w Nazarecie, że właśnie dzisiaj, właśnie teraz, na ich oczach spełnia się proroctwo o uwolnieniu, o dobrej nowinie przekazanej ubogim, o podźwignięciu załamanych, o łasce Boga. To jest słowo o Chrystusie. Ale Jezus pójdzie dalej. Nie zatrzyma się tylko na tym, co Biblia mówi o Nim, ale On będzie pokazywał prawdę. Jaka to będzie prawda? Prawda bardzo bolesna. Prawda, która przypomni, że to oczekiwanie, to pragnienie wolności, to przyjście Mesjasza tak naprawdę ma mieć zupełnie inny wymiar. Naród wybrany ma najpierw wrócić do swojego Boga. Albo inaczej, zadaniem Mesjasza jest to, aby naród wybrany wrócił do Boga. Pragnienie Boga i pragnienie człowieka tutaj bardzo się rozmijają. Dlatego mieszkańcy Nazaretu nie uchwycą, nie uwierzą, zlekceważą, a co więcej, zbuntują się. Jezus powołuje się na przysłowie: lekarzu samego siebie uzdrów. Uczyń i tutaj cuda, o których słyszeliśmy, że dokonałeś ich w Kafarnaum. Tam mogli uwierzyć, a my Ciebie znamy. My wiemy, kim jesteś. Nas nie zaskoczysz. Oni Cię nie znają, ale my wiemy, jaki jesteś. Mówią niektórzy, że najlepszy lekarz to ten, kto pozwala pacjentowi wyleczyć się z chorego przekonania, że pacjent jest zdrowy. Nie chodzi o wmawianie choroby. Chodzi o stan faktyczny. Chodzi o prawdę. Jezus po to przychodzi do Nazaretu, aby pokazać prawdę. On nie odsłoni całej prawdy o sobie. To jasne, to nie ten czas. Ale pomimo tego, że odkrywa już część tej prawdy, ludzie, którzy go znają, nie są w stanie zgodzić się, nie potrafią zgodzić się na to, co proponuje, na słowo. Nie potrafią uwierzyć jego słowu. To jest niebezpieczeństwo, które może być naszym doświadczeniem. Może być w nas. Może być w nas takie przekonanie, że my już tak dobrze znamy Jezusa, że wiemy, co zrobi. Niczym nas nie zaskoczy. Jesteśmy w stanie wyprzedzać Jego myśli. My już wiemy, jaka jest Jego wola. My wiemy, co Bóg chce zrobić w życiu mojego męża, mojej żony, moich dzieci, moich rodziców, moich wnuków. Ja wiem, co Bóg myśli o władzach, o kościele, o moim proboszczu, o biskupie, o papieżu, o moich sąsiadach, o tych wszystkich młodych ludziach. Ja wiem. Ja znam Chrystusa i wiem. Bardzo niebezpieczne myślenie. To bardzo niebezpieczna droga. To droga, która może prowadzić na skraj urwiska. Po to, żeby w imię świętej poprawności, sprawiedliwości i obrony własnego przekonania, własnego, mojego przekonania, żeby kogoś strącić, żeby kogoś usunąć z tej drogi. Co tak bardzo ubodło mieszkańców Nazaretu? Dlaczego przypomnienie o wdowie z Sarepty Sydońskiej i o Naamanie wzbudziło taki gniew? Po pierwsze, chodziło o pogan, przynajmniej w kwestii Naamana. Wdowa z Sarepty też nie była w lepszej sytuacji, ale w obydwu historiach chodziło o prawdę, chodziło o odsłonięcie prawdy. Kiedy umiera syn tej kobiety z Sarepty, ona wyznaje ostatecznie, wreszcie decyduje się na to, żeby odsłonić prawdę o swoim grzechu przed Eliaszem. Jej grzech prowadza śmierć i Eliasz to z niej wydobywa. Ona przyznaje się do grzechu. Naaman przyznaje się do tego, że jest trędowaty i zaczyna się uczyć pokory, bo kiedy otrzymuje od Elizeusza polecenie, żeby 7 razy zanurzyć się w tym mętnym Jordanie, to powie, przecież są lepsze rzeki w mojej ojczyźnie, są porządne wody, są wody, które mogą oczyścić. Ale ma przy sobie kogoś, ma przy sobie jednego ze sług, który się okazuje kolejnym prorokiem dla tego dowódcy wojska i mówi mu, skoro prorok tak mówi, posłuchaj, nic nie tracisz. Nic nie tracisz, kiedy będziesz posłuszny Słowu Boga. Dla tych, którzy mieszkali w Nazarecie, Słowo Boga było mniej istotne od ich własnych słów, od własnego przekonania. Ile razy mierzyliśmy się już z taką słabością w nas samych. Bóg pokazuje nam prawdę i potrafimy Go skrzywdzić, potrafimy Go wyrzucić. Właśnie wtedy, kiedy nie umiemy przyjąć prawdy. Kiedy nie potrafimy słuchać słowa, które może być słowem trudnym i które zmusza nas w pewnym momencie do milczenia, do przyjęcia w pokorze tego, co bolesne, tego, co trudne. Jednocześnie to milczenie doprowadzi do uzdrowienia. Pamiętamy historię Zachariasza. Jego bunt, jego niedowierzanie zostało sprowadzone na ziemię, postawione do pionu przez milczenie. 9 czy 10 miesięcy milczenia, żeby usłyszeć, co mówi Bóg. Dzisiaj, siostry i bracia, mamy kolejną okazję, żeby usłyszeć, co mówi Bóg, żeby zobaczyć, że Słowo Boga spełnia się na naszych oczach, żeby przyjąć prawdę. Nawet w momencie buntu, jakiegoś spierania się naszej osobistej niewiary, mamy szansę, żeby przyjąć to Słowo, żeby oddać tę przestrzeń Bogu. Dobrze jest słuchać homilii i kazań o wszystkim i o niczym. Dobrze jest wyjść z Eucharystii z przekonaniem, że jest dobrze, że było tak pięknie. Co konkretnie, nie wiem, ale było pięknie. O wiele trudniej przyjąć ostatecznie uzdrowienie wtedy, kiedy najpierw trzeba rozpoznać chorobę. To nie jest łatwe. Nie jest łatwo iść do lekarza. Wiem o tym, siostry i bracia, doskonale. Nie jest łatwo iść do lekarza. Nie jest łatwo zgodzić się na swoją słabość. Ale kiedy Bóg pokazuje nam słabość, On pokazuje ją z miłością. On daje miłość, On karmi miłością, On uczy miłości, On jest miłością dla nas. Przeczytajmy tak tę dzisiejszą liturgię słowa. Zobaczmy, że możemy być inni niż mieszkańcy Nazaretu. Niż ci, którzy znają Jezusa tak bardzo, że nie dadzą się zaskoczyć Jego spojrzeniem na świat. Boją się tak bardzo o siebie, że nie są w stanie odsłonić swojej słabości, zgodzić się na to, że są słabi. I w konsekwencji walczą ze wszystkimi, którzy nie pasują do ich schematów. Jezus jest już inny. Jezus wydaje się być jakby nieuchwytny. To jest niezrozumiałe dla nich. Możemy nie rozumieć Boga. Możemy nie wiedzieć, nie znać Jego planów, Jego drogi, drogi Jego miłosierdzia. Możemy nie wiedzieć, co myśli o naszych sąsiadach, o naszych bliskich, o naszym proboszczu czy biskupie, papieżu, o kościele, ale możemy mieć w sercu jedno przekonanie. Bóg kocha. Bóg kocha. Dlatego tak bardzo boli Go, gdy nie potrafię kochać, gdy nie umiem zgodzić się na Jego miłość, która przekracza schematy, która łamie, która kruszy to, co we mnie już zatwardziałe. Mój opór, mój strach, moje zlekceważenie, nawet moje odrzucenie. On chce mnie pociągnąć na drogę miłości i życia. Właśnie ta droga prowadzi do nieba. Idźmy nią, siostry i bracia. Amen.
Bogu niech będą dzięki.